Zaczniemy od modlitwy. Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty jesteś wszechmogącym Bogiem, jesteś Bogiem, który jest żywy, który jest tutaj pośród nas, Panie, że Ty dałeś się nam objawić, Boże, objawiłeś się nam, dałeś nam się poznać i dziękuję Ci, że możemy i za Tobą teraz, znając Ciebie i znając Twoją wolę. Proszę Cię, błogosław to słowo, które będę mówił, proszę Cię o Twoje prowadzenie, namaszczenie. Amen. Okulary. Słuchajcie, czasami wspominam kaznodzieje, każdy z nas ma, podejrzewam, takich kaznodziei, których lubi słuchać. Ja lubię słuchać Davida Paulsona, już zmarłego, ale David Paulson kiedyś opowiedział taką ciekawą historię ze swojego życia. Myślę, że nie obrazi się, jak go zacytuję. Opowiedział, że kiedy w czasie II wojny światowej był kapelanem w wojsku, no, żołnierze umierali, często potrzebowali tej posługi duchowej. I ponieważ on no, nie był ani anglikaninem, ani katolikiem, więc jakby zrobili z niego takiego kapelana od wszystkich potencjalnych religii czy potencjalnych ludzi, którzy nie kwalifikowali się do tych dużych, że tak powiem, organizacji kościelnych. No i między innymi usługiwał ateistom. I kiedy taki ateista przychodził do niego i mówił, ale ja w Boga nie wierzę, to on mówi, no po pierwsze to ci gratuluję, tak, bo to trzeba mieć większą wiarę, żeby nie wierzyć w Boga niż wierzyć, ale po drugie mówi, w jakiego Boga nie wierzysz? I to było kluczowe pytanie, ponieważ kiedy ten człowiek opowiadał, to on mówi, wiesz co, to uczyniłeś mnie też ateistą, bo w takiego Boga ja też nie wierzę, bo Bóg jest kompletnie inny. Bóg się nam objawił i to jest wspaniałe, natomiast często mamy taką tendencję, żeby tego Boga trochę zniekształcać, żeby trochę sobie go tak ściągać na ziemię do naszych wyobrażeń i o tym dzisiaj chcę się podzielić. Zacznijmy od Słowa Bożego, to jest z Księgi Wyjścia, 32 rozdział. Znane słowo, ale przeczytam go. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, zebrał się przed Aaronem i mówił do niego, wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. Wtedy Aaron im powiedział, zdejmijcie złote kolczyki, które są w uszach waszych żon, waszych synów i córek i przynieście do mnie. I cały lud pozdejmował złote kolczyki, które były w ich uszach i zanieśli je do Aarona. Gdy on przyjął je z ich rąk, ukształtował je rylcem i uczynił z nich odlanego cielca i powiedzieli, oto są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz i zawołał, jutro będzie święto Pana. A nazajutrz wstali wcześnie rano, ofiarowali całopalenia i przynieśli ofiary pojednawcze. I lud usiadł, aby jeść i pić, i wstał, aby się bawić. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza, idź, zejdź na dół, bo zepsuł się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu. Szybko zboczyli z drogi, którą im przykazałem. Zrobili sobie odlanego cielca, oddali mu pokłon i złożyli mu ofiarę, mówiąc, oto są twoi bogowie Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. Pan mówił dalej do Mojżesza, widziałem ten lud, a oto jest on ludem twardego karku. Teraz więc zostaw mnie, aby się rozpalił mój gniew na nich i abym ich zgładził, a z ciebie uczynię wielki naród. A Mojżesz modlił się do Pana swego Boga i powiedział, dlaczego, Panie, rozpala się twój gniew przeciwko twemu ludowi, który wyprowadziłeś z ziemi Egiptu wielką mocą i potężną ręką? Dlaczego Egipcjanie mieliby mówić, wyprowadził ich ku złemu, aby ich pozabijać w górach i aby zgładzić ich z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości twojego gniewu i żałuj nieszczęścia, jakie chcesz zesłać na twój lud. Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie i mówiłeś do nich, rozmnożą wasze potomstwo jak gwiazdy na niebie i całą tę ziemię, o której mówiłem, dam waszemu potomstwu i odziedziczą ją na wieki. I Pan pożałował nieszczęście, które miał zesłać na swój lud. Mojżesz odwrócił się więc i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane po obu stronach. Były zapisane i na jednej, i na drugiej stronie. Tablice te były dziełem Boga, a pismo też było pismem Boga wyrytym na tablicach. Gdy Jozue usłyszał głos wołającego ludu, powiedział do Mojżesza: odgłos bitwy w obozie. A on odpowiedział: nie jest to głos zwyciężających ani głos pokonanych. Słyszę raczej głos śpiewających. Gdy się przybliżył do obozu, zobaczył cielca i tańce. Mojżesz wówczas rozgniewał się bardzo, rzucił z rąk tablicę i stłukł je pod górą. Wziął też cielca, którego zrobili, spalił go w ogniu, skruszył na proch, wysypał na wodę i kazał ją pić synom Izraela. A potem Mojżesz powiedział do Aarona: cóż ci ten lud zrobił, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? Aaron odpowiedział: niech się nie rozpala gniew mojego Pana, ty znasz ten lud i wiesz, jaki jest skłonny do zła. Mówili mi bowiem: zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, gdyż nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu. I odpowiedziałem im: kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. Dali mi je więc i wrzuciłem je w ogień i tak powstał ten cielec. Trudne słowo, z jednej strony wiele lekcji, wiele objawień, można powiedzieć, Boga, ale ja postaram się przybliżyć trzy lekcje, które dla mnie są takie ważne. Pierwsza lekcja to jest to, że co zrobił lud? Co zrobił Aaron? Stworzył odlew cielca, odlew Boga. I co powiedział? To jest ten Bóg, który wyprowadził was z Egiptu. I zobaczcie, on nie zaprzeczył, że Bóg wyprowadził ich z Egiptu. Po prostu chciał tego Boga, który był niewidoczny, który gdzieś tam rozmawiał z Mojżeszem, nie wiadomo, czy ten Mojżesz w ogóle żyje, i pokazać go takim zwyczajnym, takim, którego można było dotknąć, tak, zobaczyć. I dlaczego cielec w ogóle? To też nie jest przypadkowe. Tak? Cielec był takim dość znanym symbolem, bożkiem tamtych czasów. Między innymi Baal się objawiał w postaci cielca. To był taki symbol płodności, symbol energii, symbol życia, tego, czego oni potrzebowali. Oni byli przerażeni na pustyni, Mojżesza nie ma, tego Boga nie ma, więc zrób nam coś, co jest dla nas bliskie, co jest gdzieś tutaj. To jest takie potężne niebezpieczeństwo, które dotyczy każdego z nas. I może ten cielec, którego sobie dzisiaj robimy, nie jest ze złota, ale czasami gdzieś on nam się pojawia. Czasami tego wielkiego, potężnego Boga sprowadzamy do tego obrazu, który możemy dotknąć, który jesteśmy w stanie zrozumieć. I nie ma nic złego w próbowaniu, natomiast zło jest wtedy, kiedy zaczynamy w takiego bożka wierzyć zamiast prawdziwego, żywego Boga. O tym to za chwilę rozszerzę. Natomiast też ciekawa kolejna lekcja dotycząca tego, co Bóg powiedział. Powiedział: ten naród po raz kolejny mi się sprzeniewierzył. Zniszczę go i zachowam moje obietnice. Powiedziałem Abrahamowi, że z twojego potomstwa uczynię wielki naród i nie ma żadnego problemu, żebym zniszczył teraz naród Izraela i uczynił z ciebie, z Mojżesza, kolejny naród, potomstwo, które odziedziczy tę ziemię i które wypełni tą rolę. Ale co robi Mojżesz? Jak widzimy, Mojżesz też miał swoje emocje. Tak jak zszedł na dół, to też pokazał te emocje. Ale Mojżesz w tym momencie pada przed Bogiem i mówi: nie, ja walczę. Mówi: nie czyń krzywdy temu narodowi. To jest to miłość, to jest to otwarte serce i to jest ta siła modlitwy wstawienniczej, o której pewnie innym razem można powiedzieć, i pewnie słyszeliście wiele kazań na ten temat, ale z tej lekcji to wynika tak bardzo, bo zobaczcie, ten naród został wtedy uratowany. Cały naród, te tysiące ludzi, setki tysięcy, zostało uratowane ze względu na wstawiennictwo Mojżesza. I to jest tak, nasza modlitwa ma sens, ma moc, naprawdę. To jest niesamowite. To na kartach Biblii możemy to oglądać wielokrotnie. Ja podzielę się taką historią mojego przyjaciela. Stara historia sprzed wielu, wielu lat. Mieszkaliśmy w tym samym mieście. On był był skinem, tak? W tamtych czasach, jeżeli wiecie, generalnie lubił się bić, lubił robić krzywdę innym ludziom i kiedyś pewnego dnia, kiedy sobie w trzech tak sobie gdzieś tam chodzili, zobaczyli plakat, który mówił o jakimś tam na spotkaniu ewangelizacyjnym, jakimś kościele zielonoświątkowym i chłopcy mówią, no to sobie pośmiejemy się, może zrobimy jakąś burdę i poszli. No i poszli tam, no i cóż się wydarzyło? Skracając, on jeden padł na kolana, oddał swoje życie Bogu, później został pastorem, służył Bogu, służy do dziś, a tych dwóch spojrzało na niego, wzruszyło ramionami i wyszło. I można powiedzieć, no dlaczego akurat on? Tak? To jest Boża łaska, nie wiemy tego, ale ta historia ma dalszy ciąg. Pewnego dnia ten człowiek, u niego w domu odbywały się spotkania biblijne z modlitwą, on dość głośno śpiewał, grał i pewnego dnia wychodzi z domu i spotyka sąsiadkę, taką starszą z góry, która mówi do niego, o, głośno było u was wczoraj. On mówi, no bardzo przepraszam, no tak no, poniosło tutaj, chwaliliśmy Boga, nie? A ona mówi, ale wiecie co? Mówi, wiesz co, mówi, to wszystko bardzo dobrze. Mówi, bo ja cię znam od takiego małego i pamiętam twoją historię i spędziłam wiele bezsennych nocy modląc się o ciebie, żeby Bóg cię dotknął. I dla mnie jest to ewidentny dowód, na to, dlaczego, czy przyczyna, dlaczego z tych trzech ludzi właśnie jego Bóg dotknął. Mówię to nie chcę powiedzieć, że innych nie może Bóg dotknąć, oczywiście, ale pokazuje cały czas tą siłę, tą moc modlitwy wstawienniczej. Bóg jest dżentelmenem, Bóg nikogo nie zmusi do tego, żeby się nawrócił. Tak? Nikogo nie zmusi, żeby odstąpił od swoich decyzji, bo dał nam wolną wolę i to jest nasza decyzja. Ale sobie tak wyobrażam, że kiedy modlimy się o innych, to Bóg daje szansę za szansą, kolejną. Tak jak w tym wypadku, kiedy już powiedział do narodu izraelskiego, dość tego, tak? Zniszczę ich, a z Mojżesza uczynię kolejny naród, a Mojżesz mówi, nie, daj im jeszcze szansę. Daj im kolejną szansę i Bóg daje tą kolejną szansę. Modlitwa ma wielką moc. I trzecia lekcja to jest zachowanie Arona. Zauważ, że Aron, można powiedzieć kapłan, tak, prawa ręka Mojżesza, nawet był tam, czy będzie moment, kiedy będzie uzurpował sobie, że jest tak samo ważny albo ważniejszy od Mojżesza, ale generalnie lider ludu, który nagle przychodzi do niego lud, no i on robi to, co chce, tak, wiedząc doskonale, że robi coś bardzo złego. I jak Mojżesz go konfrontuje i mówi, ale coś ty zrobił, to on co odpowiada? Ale to nie moja wina. Ale to nie my, to oni. Ty znasz ten lud, jacy oni są. Ty wiesz, co oni wierzą. Jeszcze mogliby mi krzywdę zrobić, tak? Poza tym ja chciałem dobrze. Chciałem im przybliżyć tego Boga, który ich wyprowadził w taki sposób, żeby oni mogli to zrozumieć. Takie tłumaczenie się. I myślę, że to jest też niesamowita lekcja. I to oczywiste dla liderów w Kościele, tak? Tych, którzy mają odpowiedzialność za lud. Czy bardziej chcemy słuchać Boga, czy ludzi, ale też dla każdego z nas. Dlatego, że dzisiaj świat wywiera wielką presję na nas. Etyka staje się inaczej pojmowana niż ta, o której Bóg mówi w Biblii. Moralność staje się inaczej traktowana. Wartości zaczynają się zmieniać, a Bóg jest niezmienny. To, co Bóg powiedział, jest prawdą. I teraz to jest nasza decyzja, czy my poddamy się tej presji, czy też będziemy stać na gruncie Słowa Bożego, nawet wtedy, kiedy to będzie nam groziło ukominowaniem, jak pewnie w przypadku Arona, gdyby nie spełnił prośby ludu. Ale teraz wracając do obrazu Boga. Bóg na szczęście nam się objawił. To jest tytuł tego kazania, tak? Bóg, który się objawił. Bo historia Biblii to nie jest historia człowieka, to nie jest historia świata. To jest historia Boga. To jest historia Boga, który stworzył świat, który stworzył nas do tego, żebyśmy my razem z Nim spędzili wieczność. I Bóg, ponieważ chce mieć z nami relację, to objawił nam się, może nie w pełni, bo jest napisane, że kiedyś go poznamy w pełni dopiero, tak? Ale objawił nam się wystarczająco, żebyśmy wiedzieli, kim on jest, jaki jest i czego od nas wymaga, jaki jest nasz obraz przed nim. I Ja wiem, że to jest znowuż kolejny wielki temat, natomiast ja chcę zwrócić uwagę tylko na kilka atrybutów Boga, żebyśmy się skonfrontowali z tym i zobaczyli, jaki jest Bóg i co z tego wynika dla nas. Pierwsza rzecz, to o czym najczęściej mówimy i co jest wspaniałe, Bóg jest miłością. Bóg kocha nas bardziej, niż jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić. I to jest prawdą. Biblia o tym mówi. Bóg jest miłością. Kocha nas taką największą miłością, niewyobrażalną. Jak mamy dzieci, wnuki, rodziców, czujemy tą miłość, to Boża miłość jest milion razy większa. Tak? To jest czasami nie do wyobrażenia wręcz. Zacytuję moją córkę, myślę, że się nie obrazi, jak jej się urodziła córka, to ona przyszła do swojej mamy i powiedziała: mamo, ja dopiero teraz rozumiem, co to znaczy miłość. To teraz, dopiero teraz rozumiem, jaką miłością ty mnie kochałaś. A Bóg kocha nas milion razy więcej. Naprawdę. To jest niesamowite. Ale to, co z tego wynika dla nas? Zaufanie. Jeżeli ktoś mnie kocha, jeżeli wiem, że mój ojciec, moja mama mnie kochają, to ja im ufam, że to, co chcą dla mnie, jest dobre, że jeżeli coś się dzieje w moim życiu, a to zależy od nich, a od Boga wszystko zależy, to znaczy, że to jest dla mnie dobre. I to jest ta największa nauka, największa lekcja. Zaufanie ze względu na tą Bożą miłość. Ale ta miłość nie jest sentymentalna, ani pobłażliwa. Bo krzyż łączy świętość, sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie, nie ma w nim sprzeczności. Więc zajmiemy się innymi atrybutami Boga, bo Bóg jest też święty i doskonały. Co to znaczy? To znaczy, że w Bogu nie ma grzechu, nie ma zła. Bóg jest dobrem, Bóg jest doskonałością, taką, jak jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Bóg nas stworzył, więc On dał nam to sumienie, to wewnętrzne poczucie tego, że my wiemy, co jest doskonałe, co jest sprawiedliwe i Bóg taki jest w sposób doskonały. Jest wspaniały, jest święty, ale to znaczy, że On decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. Jest tym suwerenny. I to kiedyś tak mi się skojarzyło, nawet takie kazanie o tym zrobiłem, że dla mnie ten obraz tego jabłka, czy tego owocu, tak, bo nie wiem, jaki to był owoc, na drzewie poznania dobra i zła jest symbolem tego, czy to dobro, ocena tego, czy coś jest dobre, czy złe, to ja biorę ten owoc i ja będę o tym decydował, czy to Bóg ma o tym decydować, bo On wie lepiej. I czasami tak jest, że my bierzemy ten owoc, później się nawracamy i oddajemy, a po pewnym czasie wkładamy rękę do kieszeni i znowu mamy ten owoc. Tak? Znowu my chcemy decydować o tym, co jest słuszne, co jest właściwe, a nie Bóg. A Bóg jest potężnym, doskonałym Bogiem i to On tylko wie, co jest dobre i złe. A patrząc przez pryzmat Jego wspaniałej miłości, to naprawdę możemy Mu zaufać, że to, co On mówi, że jest dobre, a to, co jest złe, naprawdę jest złe. Bóg jest sprawiedliwy, nie jest moralnie obojętny, On nie ignoruje zła. Jest wiele, Biblia mówi o sądzie. Wiele sądów możemy obserwować na łamach Biblii, w różnych historiach. Bóg jest sprawiedliwością, ale z tym się wiążą dwie rzeczy dla nas. Jedna rzecz to jest to, że według Bożej sprawiedliwości, Bożej doskonałości nie byłoby dla nas szansy. Ale dzięki Bożemu miłosierdziu, bo Bóg jest też miłosierny, pełny z miłości, Bóg wysłał Chrystusa, który za nas umarł. I to stało się Bożą sprawiedliwością. I to jest jedyną sprawiedliwością, jedynym elementem sprawiedliwości, który daje nam pewność zbawienia. Jedynym. I choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali być świętymi, czynić dobrze, nie damy rady. Ale Boża sprawiedliwość, to, że Bóg jest doskonały w sprawiedliwości, powoduje, że kiedy Chrystus za nas umarł, to ta sprawiedliwości stało się zadość. I jesteśmy zbawieni. Jeżeli ufamy Mu, przychodzimy do Niego, to nie powinniśmy mieć żadnej wątpliwości, że Bóg nam wszystko wybaczył właśnie w Chrystusie, bo Chrystus poniósł grzechy za nas. On karę naszą przyjął na siebie. Bóg jest też wszechmocny. To jest niesamowite. Wiecie, zastanawiałem się, czy się podzielić tym, ale podzielę się z wami. Czasami to zdarzyło mi się drugi raz w życiu, gdzie miałem takie Boże objawienie. Kiedyś dotyczyło to sądu ostatecznego, natomiast po okresie postu tutaj na tym miejscu, kiedy się modliliśmy, jak było spotkanie, i to był wspaniały czas. I nagle poczułem, tak dotknąłem, wierzę, że to jest łaska Boża, tak? Dostałem taki ułamek sekundy poznania Bożej wszechmocy. Ale to było tak, jakby mnie płomień po prostu galaktyk spalił. Gdyby to trwało dłużej, bym nie przetrwał. To było, coś takiego przeżyłem, tak? Może w uniesieniu, ale wierzę, że to było od Boga. I w tym momencie ja zobaczyłem tego Boga, który jest wielki, potężny, ma wszelką moc i dla którego w tym ułamku sekundy, dla którego stworzenie galaktyki jest. Coś potrzebujesz? W ogóle nawet nie mam mrugnięcia oka, tak? Bo Bóg ma taką potęgę. I to oczywiście to, tak przyznam się wam, to spowodowało, że ja po tym doświadczeniu mówię, Boże, to czy ja mam się o cokolwiek modlić? Skoro ty już wszystko możesz, wszystko potrafisz, wszystko wiesz, wszystko, to jakbyś cokolwiek jest, możesz to zrobić. Ale przyszło do mnie to poznanie, że Bóg mówi, ale jesteś moim synem. Masz prawo mnie prosić o rzeczy większe, tak, dodatkowe. Ja cię kocham, jestem w stanie dla ciebie uczynić rzeczy inne. Ale Bóg jest wszechmocny, do tego zmierzam. To Bóg się objawia na kartach Biblii jako ten, który ma wszelką wielką moc i może wszystko. I dla niego naprawdę cokolwiek uczynić, to nawet nie jest mrugnięcie oka. On to może. Więc stąd wynika, powinna wynikać nasze całkowite znowu zaufanie w Jego miłość, w Jego sprawiedliwość, ale też w Jego moc. I to, że On jest w stanie zapewnić nam to, czego potrzebujemy. I to nie znaczy, że to będzie to, co chcemy. Bo wtedy nagle zaczniemy sobie tworzyć znowu tego cielca. Ale będzie to, co On dla nas chce. Bo żyjemy na skażonym świecie i będziemy chorować, będą różne dziwne rzeczy się z nami działy, ale Bóg ma wszelką moc, żeby dokonać tego, co według Niego jest dla nas najlepsze. I zaufajmy Mu. Zaufajmy Mu w sytuacji choroby, zaufajmy Mu w sytuacji, kiedy jest ciężko z pracą, zaufajmy Mu, kiedy przeżywamy jakieś trudności czy doświadczenia, bo w Biblii czytamy, że wtedy się radujcie, tak? Wtedy się cieszcie, bo Bóg kształtuje nas. Tak ostatnio razem mówiłem o tym kształtowaniu naszej natury i to jest dla Boga bardziej istotne, żeby ukształtować w nas tą doskonałą Jego naturę niż to, żebyśmy mieli, nie wiem, więcej pieniędzy na koncie, tak? Czy nie wiem, mniej cierpieli. Kiedyś dowiemy się, dlaczego tak jest, ale Bóg jest wszechmocnym Bogiem i On naprawdę może wszystko. Jeżeli może wszystko, to, co się dzieje wokół nas, dzieje się najlepiej. I to nie znaczy, że nie mamy prawa modlić się, żeby było jeszcze lepiej, bo Bóg nas kocha i chce nam czynić dobre rzeczy. Boże myśli o nas są myślami o pokoju, zaraz do tego wrócę, ale miejmy to zaufanie i tą radość wynikającą po prostu z tego, że jesteśmy w rękach żywego, wszechmocnego, wszechmogącego Boga. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli mamy skrzywiony obraz Boga, to są niebezpieczeństwa, wielkie niebezpieczeństwa, które nas czyhają. I wiadomo, mówię, nie mamy pełnego objawienia. Każdy z nas, jakbyśmy zaczęli rozmawiać o tym, jak wyobrażamy sobie Boga, co rozumiemy o Bogu, to pewnie w pewnych rzeczach moglibyśmy się różnić, tak? Bo jesteśmy jeszcze niedoskonali. Ale Bóg pewne rzeczy jasno określił i tego się powinniśmy trzymać. Co jest jasno określone w Biblii, to tego się musimy trzymać, bo jeżeli tak nie jest, to jak mówię, czyhają na tej drodze duże niebezpieczeństwa. I pierwszym z tych niebezpieczeństw jest to, że możemy być Bogiem zawiedzeni. Bo jeżeli tworzymy sobie obraz Boga, który na przykład tylko mnie kocha i dla Niego najważniejszą rzeczą jest to, żeby mi było dobrze na tym świecie, i jeżeli stworzę sobie takiego cielca z Boga, to w tym momencie, jeżeli cokolwiek nam się dzieje, to się o Boga obrażamy. To mówimy, ale ja nie w takiego Boga wierzę. Jakiego Boga wierzysz? Jakiego Boga nie wierzysz? Bóg jest wszechmocny, kochający, taki, jaki się obraził, jaki się objawił nam. Natomiast niebezpieczeństwem jest tworzenie sobie Boga, który by nam odpowiadał. Kolejna konsekwencja jest wieczna, bo Bóg wyraźnie objawiając się, objawił się też jako król, jako władca. Objawił się, że my, stając się częścią Kościoła, stajemy się częścią oblubienicy, tak? Tego istoty stworzonej do bycia z Chrystusem w doskonałej relacji przez wieczność. I ta wieczność zaczęła się już dzisiaj, wczoraj. Zaczęła się wtedy, kiedy przyszliśmy do Boga. Ona nie zacznie się dopiero, kiedy przejdziemy do innego życia, dostaniemy nowe ciała. Ona już się w nas zaczęła, ona już w nas istnieje. Ta wieczność, my już jesteśmy istotami wiecznymi. Tylko mamy ciała, które później zostaną wymienione, jak marynarka, tak też może wymienić. Ciało też niedługo. Ale wieczność już w nas trwa. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, gdzie jesteśmy w tej wieczności, jakie wymagania ma od nas Bóg i w jaki sposób nam się tutaj objawia. Bóg określił, że jest władcą, więc musimy przyjąć prawa obowiązujące w Jego Królestwie. Bo jeżeli nie, to możemy być zdziwieni. Tu ja nie będę cytował tych wielu przypowieści, historii biblijnych, które mówią na ten temat. Przypomnę tylko historię o pannach, gdzie wszystkie panny były zaproszone, tak? Ale tylko te, które miały pełne lampy, zostały zaproszone na ucztę do oblubieńca. Historia, no dla mnie chyba najtrudniejsza i najbardziej taka przerażająca historia ludzi, którzy na sądzie zostaną skonfrontowani i powiedzą, ale ja was nie znam. Jezus powie, ja was nie znam. Oni mówią, ale przecież my w twoim imieniu cuda czyniliśmy. Prorokowaliśmy, tak? Prowadziliśmy kościoły. Ale ja was nie znam, wy, którzy czynicie nieprawość. Bo ja mam określone zadania, tak? Ja mam określone normy, które obowiązują w moim królestwie i tego wymagam. Czy ten człowiek, który został zaproszony na ucztę i nagle w tej przypowieści król mówi do niego, ale gdzie jest twoja weselna szata? Która jest symbolem szaty doskonałości. Mówi, ale o co chodzi, tak? Naszą tą weselną szatą, tą szatą sprawiedliwości nie są nasze uczynki, to jest Chrystus, tak? To jest ofiara Chrystusa. To, że my oddajemy Jemu nasze życie, w zamian otrzymujemy od Niego życie, otrzymujemy usprawiedliwienie i oczyszczenie. Ale to są zasady, które obowiązują w Królestwie Bożym. Ja dzisiaj mówię o różnych rzeczach, zachęcając nas wszystkich do tego, żeby wejść głębiej, tak, żeby się nad tym zastanowić, żeby poznawać Boga takim, jakim jest, czego od nas oczekuje, jakim się objawia dla nas. Kolejna rzecz, kiedy mamy skrzywiony obraz Boga, to możemy mieć skrzywiony obraz człowieka. Możemy mieć skrzywiony obraz naszej pozycji w Chrystusie. Naszej pozycji w oczach Bożych. I diabeł bardzo mu na tym zależy, żeby tak było. Bardzo mu na tym zależy, żeby tak było. Jeżeli mamy obraz, skrzywiony obraz Boga, który tylko czyha na nasz grzech, a później jak tylko zgrzeszymy, to zaraz dostaniemy tak po głowie, że szkoda mówić, to szatan tylko się zaciera ręce i mówi tak, 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 to już z tobą to już koniec, nie? Ale obraz Boży, nasz obraz w oczach Bożych, który jest, czytamy na kartach Biblii, jest kompletnie inny. I tu chcę zacytować kilka wersetów, żebyśmy dobrze to zrozumieli. Z Jeremiasza najpierw, 29, 11, 13. Gdyż ja znam myśli, które mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o utrapieniu, aby zapewnić wam koniec, jakiego oczekujecie. Wtedy będziecie mnie wzywać, pójdziecie i będziecie modlić się do mnie, a ja was wysłucham. Będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, gdy będziecie szukać całym swym sercem. Gdyż myśli moje, które mam, to są myśli o pokoju, o szalom. Tam jest użyte to słowo. To jest niesamowite słowo, które ma wielką głębię. Tak? To nie jest tylko pokój, tak jak my to rozumiemy. To jest spełnienie. To jest ten ostateczny cel, do jakiego dążymy. To wszystko mamy w Bogu. Bóg przygotował dla nas to szalom, to miejsce doskonałości, do którego jesteśmy powołani. I to są myśli Boże o nas. On tego dla nas autentycznie chce. Wszechmogący Bóg, pełen miłości, sprawiedliwości i mocy. Przeczytajmy jeszcze z listu do Rzymian, tutaj trochę poskaczę. Najpierw 14 rozdział. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Później 8 rozdział listu do Rzymian. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? No i ten wspaniały werset z Rzymian 8, 32-35. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? Czy ucisk? Czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. To jest Ewangelia. To jest prawdziwa, dobra nowina, że Duch Święty daje nam siły do zwycięstwa. On nas powołał do zwycięstwa, on nas powołał do chodzenia w mocy, do chodzenia w radości, do cieszenia się nawet w uciskach. Pamiętacie, jak Paweł tak z Sylasem chyba, tak? Jak się modlili w więzieniu, gdzie nagle objawił się Bóg. No, do tego nas powołał Bóg, do takiej radości, do takiej mocy. I jeżeli czujemy się inaczej, to nie dajmy się, tak? Bo to diabeł chce, żebyśmy się tak czuli. My mamy się czuć zwycięzcami, jesteśmy synami Bożymi, jesteśmy dziećmi Bożymi, powołani do zwycięstwa, do mocy. I chociaż trudne sytuacje przeżywamy i wiadomo, nie zawsze mamy ochotę się cieszyć, czasem mamy ochotę płakać i dobrze, czasem trzeba przepłakać coś, czasem trzeba coś przeżałować, ale później się podnieść i iść dalej, bo wielki, potężny Bóg jest z nami. I to nie Jego aniołowie nas chronią każdego dnia. On wspiera nas na wszystkich naszych drogach, tych, które On dla nas przygotował. Bo jesteśmy już na tych drogach wieczności. Jesteśmy już na tych drogach, gdzie jesteśmy powołani do tego, żeby wypełniać Jego wolę. To nie będzie kiedyś, to już. Każdy z nas już jest na tej drodze, którą Bóg przygotował dla nas. Na wieczność. No i kolejne niebezpieczeństwo. Jeżeli mamy skrzywiony obraz Boga, i to jest wielka odpowiedzialność, to możemy mieć skrzywiony obraz Ewangelii. To wtedy Boga, którym się dzielimy, możemy przedstawiać w postaci tego cielca, a nie w postaci takiego prawdziwego Boga, który objawia się w Biblii. I to jest niebezpieczeństwo. Przyczyny mogą być różne, tak jak powiedziałem. To może być właśnie kultura, to może być presja ze strony ludzi, ale nie mów mi o Bogu, który się gniewa, tak? Nie mów mi o Bogu sądu, tak? Mów mi tylko o Bogu tym wspaniałym, który mnie kocha, tak? Który mi wszystko wybaczył. To jest niebezpieczeństwo, dlatego że Ewangelia to jest pokuta, upamiętanie się, oddanie swojego życia Bogu i usprawiedliwienie przez wiarę. To są te dwa, to jest pełna Ewangelia. Jeżeli pokazujemy tylko część z tego, połowę, albo tylko się upamięta i pokutuj ciągle, albo tylko uwierz Boga, dodaj Go sobie jeszcze do swojego życia, no to niestety możemy być, no później mieć odpowiedzialność za ludzi, którzy słuchają takiej Ewangelii, którzy mają taki obraz Boga, a później ponoszą konsekwencje. Jest taki stary dowcip, nie wiem, czy mogę powiedzieć. Okej, powiem. Jak to w piekle gość biega i tak od kotła do kotła i tam zagląda ciągle i tak z jednego pomieszczenia do drugiego i zagląda te kotły, w końcu ktoś go pyta, ty, ale co ty robisz? Mówi, szukam tego pastora, który mi powiedział, że będę w niebie. Dość tragiczny, ale stary dowcip bardzo. Ale prawdziwy. Czasem to jest nasza odpowiedzialność, którą mamy również, jeżeli my mamy skrzywiony obraz Boga i ten skrzywiony obraz Boga pokażemy innym, to niestety możemy mieć konsekwencje. Znaczy ten człowiek będzie miał konsekwencje, tak? Ale my możemy mieć go gdzieś tam na sumieniu. Tak? Dlatego musimy poznawać Boga. Musimy widzieć Go takim, jakim jest i takiego Go głosić. Prawdziwego, żywego Boga. Jakie skrzywienia obrazu Boga są najczęstsze? Tak, już o tym mówiłem, takie trochę powtórzenie. Bóg tylko miłości, tak, z jednej strony. Z drugiej strony Bóg surowy sędzia, tylko patrzy, żeby ukarać. Bóg sukcesu, tak, ten, który spełnia moje zachcianki, tylko daje mi to, co ja chcę, bo przecież ja mam być piękny, młody i bogaty przez wieczność. Tak? No, kiedyś będziemy, ale jeszcze nie teraz. Bóg wygodny moralnie, kiedy akceptuję Go w tych rzeczach, które mi odpowiadają, w tych przykazaniach. Natomiast tutaj to już pewnie Bóg się pomylił, albo Biblia coś tam źle przetłumaczyła. Nie? Teraz ja już znajdę tą nową interpretację i sobie to sprawiedliwie. To jest Bożek. To jest Bożek, którego sobie niestety tworzymy. Najczęściej ludzie wypierają z obrazu Boga Jego świętość, sprawiedliwość, gniew i sąd. Budują sobie takie dwie postacie Boga Starego Testamentu i Boga Nowego Testamentu. Niestety kiedyś nawet w trakcie jednego z kazań to słyszałem, jak ktoś mówił, no przecież nie możemy teraz odnosić się do Starego Testamentu, do tego Boga objawionego w Starym Testamencie, bo my wierzymy w zupełnie innego Boga. No, nieprawda. Bóg się nie zmienił. Bóg tak samo objawiał swoją sprawiedliwość i miłość w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie. W tamtych historiach i w tych historiach. Tak? Kiedyś ktoś powiedział, że całą wiedzę, jaką mamy na temat piekła, znamy od kogo? Od Jezusa. Nigdzie w Biblii nie jesteśmy w stanie przeczytać więcej na temat piekła i sądu ostatecznego niż ze słów Jezusa, tego, który o sobie mówił, że jest miłością, który najwięcej nas nauczył o miłości Ojca, o przebaczeniu, o podejściu, ale to jest wszystko w jednym Bogu, to jest ta całość i moc Jego, i wszechmoc, i sprawiedliwość, i świętość, i wielka, nieskończona miłość do nas i miłosierdzie. Gdybyśmy usunęli gniew Boży, to zło przestaje być traktowane poważnie. To wtedy krzyż przestaje mieć znaczenie. Przestanie mieć w ogóle sens, tak? Bo skoro Bóg wszystkich kocha i wszystkich przebaczy, dlaczego Chrystus musiał umrzeć, tak? Nie dajmy się zwieść. Wszystko jest istotne. Bóg jest suwerenny. Nie jest zależny od ludzkiej opinii, nie musi się tłumaczyć, nie podlega sądowi Boga, jest doskonały. I teraz spróbowałem sobie zebrać kilka punktów, po których mogę poznać, że być może zaczynam sobie tworzyć Bożka. Na co zwrócić uwagę? Kiedy czytam Biblię wybiórczo, kiedy pewne rzeczy akceptuję, a inne mówię, nie, to jest za trudne, może kiedyś się tym zajmę, tak? W ogóle nie chcę o tym myśleć. Kiedy usprawiedliwiam grzech, nawet gdy Bóg czegoś wyraźnie wymaga i właśnie wtedy sobie mówię, no może nie do końca, teraz no, są kaznodzieje, które mówią inaczej, że to kwestia, zmieniamy interpretację, nie wiem. Kiedy zaczynam myśleć, że Bóg istnieje głównie po to, by mnie wspierać i obrażam się, jeżeli nie robi tego, co chcę. Kiedy reaguję defensywnie na napomnienie, kiedy czuję się lepszy duchowo od innych, bo ja wiem lepiej, tak? Bo ja, moja interpretacja jest bardziej doskonała. I taki ostatni punkt, kiedy moje emocje definiują prawdę, to jest też bardzo ważna rzecz. Kiedy sobie mówię, ja czegoś nie czuję, tak? Albo coś czuję, to nie ma znaczenia. To jest wspaniale, jak czujesz, tak? Jak czujesz Bożą moc, jak czujesz to, że Bóg jest blisko i tak dalej, ale nie to definiuje to, kim jest Bóg, nie to definiuje to, jak masz się zachowywać w oczach Bożych, kim jesteś w oczach Bożych. To definiuje objawienie Boga na kartach Słowa Bożego. I co zrobić, aby się tego ustrzec? Tak? Regularnie, zdecydowanie konfrontować swoje myślenie z całym Pismem Bożym, tak? z całą Biblią. Czytać, po prostu poznawać, bo jeżeli nie będziemy znać tego Słowa Bożego, to nie będziemy znać objawienia Boga. Nie ma tego gdzie indziej. To nawet wspaniale jest słuchać kazania, różnych kaznodziejów, ale tak naprawdę skupmy się na Słowie Bożym, tak? Bo to Duch Święty najlepiej, żeby do nas przemawiał. Inni mogą nam jedynie pomóc. To, co ja mówię, może, nie wiem, zainspirować was do czegoś, ale odpowiedź jest w Słowie Bożym. Duch Święty, który objawia prawdę. Prosić Boga o badanie serca w modlitwie. Modlitwa, realna społeczność z Bogiem, bliska, realna społeczność. Przychodzenie do Niego, pytanie Go, proszenie, ten czas ciszy, żeby zapytać Go: Boże, ale czy jest coś, co może ja źle rozumiem, czy jest coś, co ja muszę poprawić w moim życiu? I Bóg odpowie. Jeżeli tylko będziemy potrafili mieć ten moment ciszy przed Bogiem, On często odpowie. Odpowie poprzez słowo, odpowie gdzieś tam do naszego ducha, czy przez kogoś innego. Przyjmować konfrontację ze strony innych wierzących, bo może Bóg właśnie posyła kogoś do nas, kto chce nas wyprostować trochę, pokazać, no, że może coś źle mówimy, źle robimy, i mieć tą pokorę, żeby przyjąć to, co Bóg dla nas przygotował. I patrzenie na Boga przez osobę Jezusa Chrystusa, ale takiego prawdziwego Jezusa Chrystusa, takim, jakim się objawił. Takiego, jakim się objawił, kiedy przyszedł, i takim, jakim się objawił, kiedy przyjdzie. Bo On przyszedł jako baranek, żeby położyć za nas życie, umarł, przyjął nasze grzechy na siebie, ale powiedział, że wróci już nie jako baranek, wróci jako król, jako władca. W objawieniu świętego Jana widzimy Jego symboliczny obraz z mieczem wychodzącym z Jego ust, pokonującym wrogów, tak, kiedy ma szatę ubrudzoną krwią Jego wrogów. To jest obraz Jezusa, tego wspaniałego Baranka Bożego, ale który jest królem, który jest władcą, który przyjdzie jako władca i który nas kocha, niesamowicie chce z nami spędzić wieczność, bo po to przygotował każdego z nas, żeby mieć lud na wieczność. I teraz już podsumowanie. Tak, podsumuję w kilku słowach to, co mówiłem. Możemy, jeżeli chodzi o obraz Boga, możemy przyjąć najczęstsze trzy postawy. Tak? Dwie z nich są fałszywe, jedna jest prawdziwa. Jedna fałszywa mówi: Bóg jest tylko Bogiem miłości, który mnie tylko głaska i na wszystko pozwala. Druga jest po drugiej stronie, która mówi: Bóg jest tym Bogiem wielkim, potężnym gromu, tak, który tylko czatuje, żeby cię tu dorwać, jak tylko zgrzeszysz i nie podniesiesz się przez tydzień, jeżeli coś źle zrobiłeś. I jest trzeci obraz, ten prawdziwy, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwości, jest Bogiem świętości, On wymaga od nas tej świętości, ale jest też Bogiem pełnym miłości i miłosierdzia, który posłał swego Syna, aby umarł za nas. I kiedy upadniemy, to On ma moc nas podnieść. Jesteśmy wolni od grzechu nie tylko z powodu tego, że Chrystus za nas umarł i obył nas tych grzechów wszystkich, które wypełniliśmy, ale też możemy być wolni od grzechu, bo Bóg da nam siłę do tego, żebyśmy przemienili naszą naturę na Jego obraz i stali się silni, nie grzeszyli i mieli tą moc i siłę do tego, żeby być doskonałymi. I Bóg chce, żebyśmy tacy byli. Potrafi to uczynić. To nie stanie się z dnia na dzień. Minie nam całe życie, może też część wieczności, nie wiem. Jest napisane, że kiedyś będziemy doskonali. To możemy mieć pewność. Kiedy to nastąpi? Oby jak najszybciej. I takie ostatnie słowo, że akt śmierci na krzyżu to naprawdę nie była zabawa. Gdyby była jakakolwiek inna możliwość, żeby nas zbawić, to by się stało. Natomiast Bóg, widząc nas, znając naszą słabość, musiał wysłać swojego Syna, aby On stał się dla nas sprawiedliwością, żeby On umarł za nas. Bo Bóg jest święty i jest sprawiedliwy i wymaga ofiary za grzech. I tą ofiarą za każdego z nas stał się Chrystus. I dzięki Niemu weszliśmy do Jego Królestwa, jesteśmy Jego dziećmi i On nas wzywa do tego, żebyśmy byli Jego ambasadorami, żebyśmy byli Jego silnymi, wspaniałymi ambasadorami, którzy w dodatku zostali przyjęci do jego rodziny. To jest taki ambasador króla, królestwa, który przychodzi i mówi, przychodzi na spotkanie z innymi władcami i mówi, ja reprezentuję króla, ale też jestem jego synem, bo on mnie usynowił. To jest taka moc, którą ma każdy z nas, więc nie poddawajmy się temu, co jest wokół nas, nie poddawajmy się tym presjom gdzieś tam demonów, które próbują nam przekonać, jaki to jesteśmy słabi, nie jesteśmy silni, jesteśmy Bożymi dziećmi, jesteśmy Jego dziedzicami, jesteśmy Jego mocą tutaj na ziemi, jesteśmy Jego światłem tutaj na ziemi. Amen.